to kontynuujemy nasz temat związany z tym, jak mądrze korzystać z mass mediów w życiu małżeńskim i o tym, co w mass mediach jest takiego, co mogłoby niszczyć te relacje małżeńskie. To jest konferencja na Wasze życzenie. Tak w kwestii dopowiedzenia do tego, co było na poprzedniej konferencji, żeby ten temat zamknąć, bo mówiłem o tych nieuporządkowaniach, które wynikają z treści erotycznych, pornograficznych i w ogóle z nieuporządkowań seksualnych, które gdzieś tam przez lata tkwią w naszych sercach, to trzeba bardzo podkreślić, powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że nie ma takiego problemu w tej dziedzinie, którego Pan Jezus nie mógłby w nas uzdrowić, tylko trzeba chcieć. I to jest taka pierwsza informacja ważna. A druga, tu nie zawsze trzeba od razu iść do egzorcysty, żeby tam, nie wiem, przeprowadzał egzorcyzmy nad nami. Choć jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to znowu polecam jeden z moich filmów, takich najbardziej drastycznych, ale myślę ważnych, pod tytułem Demony seksu. On jest też na moim kanale i tam już jest naprawdę bardzo ostro pokazane, co się dzieje w czasie egzorcyzmów, kiedy przychodzi osoba no, bardzo, bardzo poważnie uwikłana w tego rodzaju problemy. Ale to są wyjątkowe sytuacje. W większości wypadków wystarczą zwyczajne środki, jakie daje nam Pan Bóg. Czyli na pierwszym miejscu modlitwa i to szczególnie modlitwa różańcowa. Wczoraj czytałem te orędzia ze Stanów Zjednoczonych Matki Bożej i bardzo Matka Boża podkreślała, że w sprawie czystości serca modlić się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do jej niepokalanego serca. A więc modlić się o czyste serca dla siebie, dla współmałżonka, dla dzieci, czcząc serce Jezusa, mając w domu choćby obraz, odmawiać litanie i tak dalej i odmawiać różaniec do Matki Bożej. Właśnie różaniec jest ten najpotężniejsza broń, ale jeżeli ktoś wie, że ma ten problem, to powinien ten różaniec odmawiać codziennie, przynajmniej jedną część różańca. Na przykład w poniedziałek tajemnice radosne, we wtorek bolesne, w środę tajemnice chwalebne, w czwartek tajemnice światła, w piątek znowu bolesne, w sobotę radosne i w niedzielę chwalebne. Taki jest układ dla tych, którzy chcą codziennie odmawiać jedną część różańca. A jeżeli problem jest poważny, to można odmawiać więcej niż jeden różaniec dziennie. Nie ma problemu. Są takie osoby, które, aby wyjść z tego nałogu zniewolenia, czy dla siebie, czy modlą się dla współmałżonka, czy dla dziecka, to po prostu odmawiają nowenny pompejańskie. No to już są te trzy części różańca na dzień. Ale to działa. I do tego też oczywiście adoracja Najświętszego Sakramentu, jak powiedziałem, i częsta spowiedź święta. Zasada jest taka, jest upadek, idziesz do spowiedzi. W tym samym dniu, najpóźniej w kolejnym. Ale brak tej spowiedzi spowoduje, że stwierdzi, że a jutro pójdę do spowiedzi, to jeszcze dzisiaj sobie pozwolę na jakiś tam upadek. I znowu kolejny dzień nie złożyło się, to już diabeł zadba, żebyś ty prędko do tej spowiedzi nie poszedł. Ale jeżeli ty od razu idziesz do spowiedzi, to dajesz sygnał diabłu, że nie ma zgody na twoje mieszkanie we mnie. Natychmiast idę do spowiedzi. A to jest sakrament uzdrowienia. Za każdym razem, jak jesteśmy u spowiedzi, otrzymujemy łaski, żeby więcej nie grzeszyć. Pamiętajcie, spowiedź to nie jest papier toaletowy. Że się podciera nim i znowu do następnego zapaskudzenia siebie samego. Nie, to jest sakrament uzdrowienia i nigdy nie można traktować sakramentu pokuty właśnie w taki sposób, że tylko po to, żeby mógł dalej grzeszyć. Nie, idę do spowiedzi, żeby nie grzeszyć. Nie są te łaski, wierzę w nie. Więc to są te zwyczajne środki. Kto będzie im wiernym, na pewno wyjdzie szybko z tych problemów, z tych nałogów. I tutaj ten temat chciałbym już zamknąć. Kolejna sprawa, która związana jest z tym nieuporządkowaniem mediów w życiu małżeńskim, to przez te media, korzystając z nich, bardzo łatwo wydaje się pieniądze. A to jest taki temat, który narodzi wiele różnych napięć w małżeństwie, szczególnie jeżeli ktoś ma tendencję do wydawania tych pieniędzy zbyt lekką ręką. No właśnie to, że przez te komputery, przez sklepy internetowe, przez wirtualne konta bankowe, znaczy one nie są wirtualne, są jak najbardziej prawdziwe, ale mamy do nich dostęp w ten wirtualny sposób, możemy bardzo łatwo, lekko wydawać pieniądze. Kiedyś to, żeby wydać pieniądze, trzeba było je mieć przy sobie, więc wystarczyło ich ze sobą nie brać, żeby jednak nie ulec pokusie wydania tych pieniędzy w sklepie, ale dzisiaj wystarczy ta karta płatnicza albo nawet zwykły telefon z podpiętą kartą, co czasem ratuje nam życie, zgadza się, ale też jeżeli ktoś nie potrafi panować nad wydawaniem pieniędzy, no to łatwą, lekką ręką wyda większość swoich pieniędzy. I tutaj naprawdę, uwierzcie mi, wiele małżeństw rozpadło się z tego powodu, że ktoś nie potrafił opanować wydawania pieniędzy. Albo tutaj te algorytmy, które są wplecione w różnego rodzaju usługi, najczęściej portale społecznościowe typu Facebook, ale nie tylko, wręcz podsuwają nam konkretne towary, którymi jesteśmy zainteresowani. Wykorzystują frazy, które wpisujemy w Google i tak dalej. Niektórzy nawet twierdzą, że są tam zaimplementowane jakieś podsłuchy, że tam telefon słyszy, o czym mówimy i jeżeli rozmawiasz, nie wiem, na temat jakiegoś tam samochodu czy czegoś, to ci od razu Google wyskoczy z taką ofertą konkretną. No, czy tak jest, czy nie jest, to tutaj są specjaliści, którzy na pewno się na tym znają, to by mogli powiedzieć. No, ale w każdym razie jest prawdą, że wiele jest takich ułatwień, które powodują, że wchodzimy w zainteresowanie tego rodzaju sprawami i te pieniądze nam się rozchodzą łatwą, lekką ręką. Więc no, musi tu być taka odpowiedzialność małżeńska, że ten budżet to nie jest mój pieniądz, czy mojej żony, ale że to jest nasz wspólny i że każdy wydany niepotrzebnie pieniądz to jest jednak jakieś umniejszanie tego dobra wspólnego, rodzinnego, małżeńskiego. Warto też podliczyć, ile wydajesz miesięcznie na te wszystkie mikrousługi, abonamenty wplecione, abonament za Netflixa, abonament za Disney+, abonament za internet, abonament za dodatkowy dysk Google czy jakiś inny i policz sobie te wszystkie abonamenty, jeszcze za programy, które z nich korzystasz, bo inaczej nie jesteś w stanie z nich korzystać, jeżeli nie płacisz comiesięcznego abonamentu, czy wiele, wiele innych takich usług, to wszystko, kiedy się podliczy razem, to naprawdę robi imponujące kwoty i nawet nie mamy nieraz świadomości, jak bardzo umniejszamy nasze budżety z tego powodu. Tak to jest skonstruowane, żebyśmy tego nie odczuli, ale jak to podsumujemy co miesiąc, to oczy się nam otwierają. Żeby nie wpaść w tę pułapkę, trzeba mieć tutaj wielką, wielką dyscyplinę w kwestiach finansowych. Było jedno małżeństwo, gdzie niestety małżonka miała taką słabość do wydawania pieniędzy, więc z obopólną zgodą, po poważnej rozmowie małżeńskiej, mąż zainstalował żonie w komórce takie coś, że jak coś chce kupić przez internet, to ponieważ mają wspólne konto, on otrzymuje też, oto jest, jak to mówi się, przycisk nuklearny, żeby bombę odstrzelić, to dwóch musi w tym samym momencie wyrazić zgodę. Więc zainstalował taki przycisk nuklearny, że ona musi nacisnąć tak, kup, i on musi nacisnąć tak, kup. No i kiedy mu wyskakuje tam 3 razy dziennie tak, kup, to zawsze dzwoni: kochanie, czy coś pewne, że nam to jest potrzebne? Po prostu rozmawiają na ten temat, no i ona już wie, że jak ma zadzwonić do męża i mu się tłumaczyć, albo on będzie dzwonił, no to już woli sobie odpuścić to. I tak, taki przycisk nuklearny czasami jest potrzebny. Działa, to działa, uratowało ich. Więc uważajmy na to, bo mówię, o pieniądze bardzo łatwo się pokłócić w małżeństwie i zawsze później stwierdzamy, mamy za mało pieniędzy, trzeba więcej pracować i nie mamy czasu dla swoich bliskich. I tu właśnie przechodzimy niejako bardzo płynnie do kolejnego problemu związanego z mass mediami. To są zjadacze czasu. Przychodzą raporty co tydzień, co miesiąc na te nasze telefony, ile czasu spędziłeś w telefonie, dziennie, średnio, przeciętnie. Jeżeli nie przychodzi taki raport, to sobie go włącz. Niech ci się te oczy otworzą. W ubiegłym tygodniu korzystałeś 4,5 godziny dziennie z telefonu komórkowego. A ile czasu się modliłeś w ciągu dnia? 5 minut? 3 minuty? Minutę? W ogóle? Nie miałeś czasu? To popatrz. Nie daj Boże, jak Pan... No nie, że nie daj Boże, ale tak będzie. Pan Bóg nam pokaże taki raport na sądzie kiedyś po śmierci. I za każdym razem też te nasze tłumaczenie się, że nie miałem czasu. To policz sobie, ile tego czasu, jak tutaj wchodzisz w jakieś informacje, wciąga Ciebie to, potem telewizor, jeden serial, drugi, trzeci. Nie mam czasu później na co? Na żonę, na męża, na rozmowy, na dzieci, na zabawę z nimi, na wyjście z nimi gdzieś. Nie ma czasu na modlitwę, na Pana Boga, na mszę świętą, na takie rekolekcje jak teraz. Coś kosztem czegoś, zawsze. Więc diabeł zabiera nam czas. To jest perfekcjonista, jeżeli chodzi o okradanie nas z naszego czasu. A to jest tak skonstruowane, żebyśmy tak prędko nie odeszli od tego. Jedna informacja musi pociągnąć drugą. To jest pewna zasada. Ja tego się uczyłem, studiowałem jeszcze przed seminarium, bo tam trochę z tymi mediami miałem do czynienia. jak konstruowano wiadomości w czasach, kiedy jeszcze to nie wyglądało tak jak teraz, że to jest zasada tych bodźców, które mają się pojawiać co 3 minuty. Przemoc, erotyka, żart. I one się mają tam powtarzać co 3 minuty, żeby utrzymać naszą uwagę. Jeżeli tak to będzie zrobione w serwisach informacyjnych, to obejrzymy cały serwis informacyjny, który trwa tam, żebyśmy 15 minut, 20 minut czy pół godziny, ale to musi być. I te bodźce teraz się zintensyfikowały, że to już nie jest co 3 minuty, tylko już co półtorej minuty, a w niektórych przypadkach nawet jeszcze część. Tak są konstruowane różnego rodzaju programy, że no właśnie to, co budzi sensację, to, co związane z erotyką i to, co wiąże się z żartem. Ja tak powiedziałem, że no, gdybym wykorzystał tę wiedzę z tych moich poprzednich studiów, konstruując kazania, no to ja bym miał milionowe wyświetlenia, bo wiedziałbym, jak utrzymać uwagę widza. No są też tacy, którzy tak głoszą Słowo Boże i mają takie wyświetlenia, tacy popularne, ale za tym nie idą treści, a czasami to są treści przeciwne Panu Bogu, więc my nie mamy się bawić w socjotechniki, w manipulacje, tylko głosić Słowo Boże. Ale naprawdę to działa i wszyscy, znaczy przez większość podejrzewam, że no, nie wychwyci nawet tego, że ktoś tak perfekcyjnie manipuluje nimi, ich czasem i ich uwagą. Więc większość małżonków skarży się na to, że czuje się po prostu niezauważony przez swojego męża, żonę, że nie ma dla niego czasu, że dla wszystkich ma czas, tylko nie ma dla mnie. I nic tak nie wyprowadzi z równowagi męża, żony, niż widok męża czy żony spędzającego długie godziny przed telewizją na kolejnym serialu czy coś, a nie ma tego czasu nie tylko na bycie ze sobą, ale no, na spełnianie swoich obowiązków małżeńskich, rodzinnych. No, na pewno wiadomo, każdy ma swoje zadania w małżeństwie, w domu. Ktoś musi posprzątać, ktoś musi ugotować, ktoś musi zrobić zakupy, ktoś musi coś tam naprawić. Ile razy często tutaj mężowie mają pretensje. No wracam do domu, no znowu nie ma obiadu, znowu odgrzewana pizza. Żony mają pretensje, no prosiłem go tyle razy, napraw tą szafkę, napraw te drzwiczki, napraw ten stolik, zrób to tam. Tak, kochanie, jutro zrobię i tak dalej. I to trwa pół roku temu, no jak powiedziałeś pół roku temu mężowi, że on coś naprawi i on powiedział, że naprawi to, to nie stresuj się, on to naprawi. Ale nie musisz mu przypominać co pół roku, on to naprawi. Więc no tak to mniej więcej funkcjonuje. I to rozwala nasze życie małżeńskie, wasze życie małżeńskie. Więc tutaj każdy ma swoje obowiązki, swoje zadania. I tu trzeba być naprawdę bardzo zdyscyplinowanym, bo to zaburzy. Jeżeli jedna strona będzie się starać i dawać siebie 200%, a druga daje z siebie tylko 10%, bo czas swój traci, no to takiego życia małżeńskiego nic nie będzie. Więc tu media niestety często nas z tego okradają. Kolejna sprawa to jest to, że media generują przede wszystkim informacje. I tu trzeba być bardzo roztropnym w stosunku do tych informacji. To jest nasza odpowiedzialność względem naszego mózgu, intelektu, tego, co się dzieje w naszej głowie, czym karmimy nasz umysł. Pan Jezus, choćby właśnie w tych pismach Alicji Lęczewskiej, mówi bardzo wyraźnie, żeby filtrować informacje, ograniczać je do tego, co jest najważniejsze. Jedną z pierwszych czynności, jaką Alicja zrobiła po modlitwie do Pana Jezusa po swoim nawróceniu, to wywaliła telewizor z domu. I Pan Jezus jak najbardziej powiedział, że tak, to było ważne, to było potrzebne, bo twój umysł zaśmiecasz tym, co po prostu ciebie niszczy. I mówi się dzisiaj o tym syndromie głupoty na świecie. Ona się znikąd nie wzięła. I tak jak kiedyś polskie dzieci przodowały, jeżeli chodzi o intelekt, iloraz inteligencji, o zdolność rozwiązywania skomplikowanych, logicznych zadań i były równocześnie bardzo twórcze, to były mniej więcej czasy, kiedy ja byłem w podstawówce, to tak dzisiaj to te dzieci... I mówiło się wtedy, że te głupie dzieci w Ameryce. To był taki klasyczny przykład, który słyszałem przez całą podstawówkę. Jak się nie będziecie uczyć, będziecie głupie jak dzieci w Ameryce. Naprawdę tak wtedy było. No to teraz, no może ktoś tam w jakimś kraju trzeciego świata mówi, że będziecie głupie jak dzieci z Polski. I myślę, że byłoby w tym dużo prawdy. Jak obniża się poziom nauki, tak jak no to oczywiście jest przerysowane, ale mniej więcej tak to trochę wygląda. Jak wyglądał egzamin na prawo jazdy kiedyś, no więc trzeba było się wyuczyć testów, nauczyć prowadzić samochód, zdać to swoje, wysiedzieć na wykładach i na placu i na mieście. No a teraz to pokaże się jakiś film, najlepiej, nie wiem, tam Need for Speed albo jakąś tam kolejną część innego jakiegoś tam Szybcy i Wściekli, więc sobie obejrzymy film. Później kilka obrazków pokoloruj, pokoloruj samochód i dostajesz prawo jazdy. No, to tak, tak to mniej więcej wygląda, więc to oczywiście przerysowane, ale tylko pokazuje, jaki dzisiaj jest poziom. Więc na pewno przebodźcowanie informacjami powoduje, że my przechodzimy z tego poziomu specjalizacji naszych zainteresowań i rozwijania ich na taki poziom, że dużo wszystkiego o wszystkim i wtedy człowiek po prostu staje się głupi. Nie mówiąc, że jednak w książkach ta wiedza była bardzo precyzyjna, bardzo taka kompetentna, a dzisiaj no to każdy może być autorem jakiegoś hasła w Wikipedii, każdy może napisać jakiś artykuł i umieścić w internecie, każdy chce się wypowiedzieć i stawia się znaki równości między profesorem a jakimś nastolatkiem, który wypowiada jakąś opinię i ludzie za tym idą, bo proszę zobaczyć na niektórych kanałach na YouTube, gdzie jest najwięcej wyświetleń. Czy za tym idzie specjalizacja, za popularnością kanału, fachowość, kompetencja, czy raczej to, kto zrobi większe show wokół tego, co mówi. A często to są ludzie absolutnie niekompetentni i to naprawdę człowieka nieraz wyprowadza z równowagi, że dzisiaj każdy chce być ekspertem od wszystkiego i nie potrafi później rozpoznać, gdzie szukać prawdy, wiedzy na temat tego, co mówi i co nas interesuje. Za tym też wiąże się kwestia manipulacji informacjami. Jeżeli sami nie mamy wiedzy na jakiś temat, to można nami łatwo manipulować i komuś zależy na tym, żeby nasze społeczeństwo było głupie, bo nam można wtedy wcisnąć wszystko. Jak nie masz pojęcia o tym, co się dzieje w Kościele, jak funkcjonuje Kościół, jaka była historia Kościoła, ta prawdziwa, niepisana przez lewaków na początku XX wieku czy w czasach oświecenia, bo wtedy po raz pierwszy fałszowano historię Kościoła i dzisiaj się to powtarza jak najświętszą prawdę, tylko właśnie ta, która jest prowadzona uczciwie i kompetentnie, ale tej nie znajdziesz w internecie. To musisz poszukać, dowiedzieć się, który autor jest wiarygodny czy nie. Ale ponieważ ludzie karmią się byle bzdurami, kłamstwami, na temat historii ważnych dla siebie instytucji, no to potem słyszymy, idziemy po kolędzie, a bo Kościół to jest tylko i wyłącznie inkwizycja, a bo Kościół to tamto, siamto i tak dalej. No to dziękujemy, ale no Pan w ogóle nie ma pojęcia na temat, który się wypowiada. I ludzie odchodzą od Kościoła, od wiary i tracą szansę na życie wieczne, bo na tym zależy szatanowi. Ja to dałem przykład Kościoła, ale tutaj mógłbym dać wiele, wiele innych przykładów, jak się nami manipuluje informacjami właśnie po to, żeby ktoś mógł później wkleić nam jakiś inny światopogląd, rządzić nami, naszym życiem, myśleniem. Wystarczy, że ktoś poda jakąś informację, nie sprawdzimy jej, powtórzy się ją w wielu innych serwisach informacyjnych, które też tego nie sprawdzają, bo to jest system naczyń połączonych i my wierzymy, że to jest prawda, ponieważ 10 serwisów to powtórzyło. I w taki sposób wpuszcza się nas w maliny. W taki sposób manipuluje się i młodzieżą, i dorosłymi ludźmi. Nikt tego nie sprawdza, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I to jest uderzanie w najpoważniejsze autorytety. Właśnie wczoraj, jak wracaliśmy stąd, rozmawialiśmy na temat Jana Pawła II. No podejrzewam, że nasze pokolenie ma do niego olbrzymi szacunek, bo wiemy, jakim wielkim, świętym człowiekiem był ten Jan Paweł II, ale to młode pokolenie, którego nie zna, które w ogóle nie poznało jego nauczania. Ono co wie na temat Jana Pawła II? No, że to jest jakaś pokrętna, szemrana postać, która ma na sumieniu, nie wiem, grzechy pedofilii czy coś takiego. No po prostu bzdury wyssane z palca. Ale ponieważ to się powtarza 1000 razy, ładuje się to młodemu pokoleniu, oni w to wierzą. I tak właśnie odsuwa się ich od autorytetów. Więc tak samo się nami manipuluje w różnych ważnych sprawach, to co się ostatnio działo. W przypadku pandemii chociażby to pokazuje, że no, większość ludzi kompletnie nie miała pojęcia, co się tak naprawdę dzieje i robiło to, co im kazano. Ale wystarczyło tylko tę weryfikację zweryfikować u jakichś źródeł, u kogoś, kto się na tym zna. To zmieniał się nasz stosunek, funkcjonowanie i tak dalej. Ale byli tacy ludzie, którzy dosłownie na 2 lata się zamknęli w domach, odizolowali od ludzi, po prostu no, mózgiem przebrano na wszystkie strony, wyolbrzymiono strachem w różne ich jakieś wewnętrzne, pierwotne lęki i doprowadzono do takiego stanu egzystencji, no, który jest niegodny człowieka. I oni niszczyli siebie i swoje dzieci, i swoje dusze, odcinając się od Boga, od Kościoła, od relacji, od innych ludzi. No komuś na tym zależy, żeby nas tak trzymać za te pyski i po prostu, żebyśmy się odseparowali od siebie nawzajem. Bo grupa, wspólnota nie da się łatwo manipulować, ale wystarczy ludzi rozproszyć właśnie. Zostań w domu, zamknij w domu, bądź sam. Tylko ten telewizor, w niego się wpatruj. To ma
być Twoje guru takie ostateczne. Co masz robić, co się dzieje, tylko patrz na ten pasek czerwony. Ile zakażeń, gdzie, o które... Bzdury. Są totalne bzdury. Więc mówi się jedno, życie jest drugie. I no, powiem szczerze, że wielu ludzi przegrało ten egzamin z tej odpowiedzialności za informacje, które przyswajamy. Więc na to trzeba dzisiaj bardzo, bardzo uważać, bo zrobimy sobie i innym krzywdę. Mówi się, że ta wojna, która teraz trwa, to trzecia wojna światowa, to jest wojna informacyjna. Ale ofiar w ludziach jest dokładnie tyle, ile w tych klasycznych, systematycznych wojnach. Bo za tym też idą niestety tragedie śmierci, bo nie potrafimy podejmować mądrych decyzji dotyczących naszego zdrowia czy zdrowia naszych bliskich. Więc to jest to. I jak w małżeństwie właśnie spotka się ktoś tak trzeźwo myślący, racjonalny, no z osobą, która jest taka podatna na to, co słyszy w telewizji, to konflikt wisi na włosku. I nieraz też tak było, że skarżyli się na siebie nawzajem mąż na żonę, żona na męża, że tak wierzy temu, co słyszy w telewizji, że nie może normalnie funkcjonować. Ja mu mówię, chodź, pójdziemy gdzieś tam, nie trzeba zostać w domu i tak dalej. No przecież to my będziemy chorować od tego siedzenia w domu, prawda? Nie zostańmy w domu i tak dalej. No nie jest to proste. To wszystko rodzi później jakieś napięcia, konflikty i naprawdę no trzeba jakiejś tam odpowiedzialności. To jest właśnie to, że dzisiaj diabeł atakuje nas stresem informacyjnym. Tworzyć jakieś informacje, które mają rodzić w nas lęki, pobudzać te lęki i doprowadzać je do takiego poziomu, że już nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i wtedy jesteśmy jak to zapędzone do rogu zwierzę. To już tylko budzą się instynkty. Lęk jest drogą do nieracjonalnych zachowań, a więc wystarczy włączyć wiadomości, zobaczyć ile jest wiadomości, które generują nasze lęki, żeby wiedzieć, że później tym społeczeństwem można zrobić wszystko i oni wszystko zaakceptują i są przekonani, że to dla ich dobra. Największe kłamstwa można ludziom wcisnąć pod warunkiem, że się to społeczeństwo przestraszy. Więc to jest przykład tego, co się dzieje dziś. I na to musimy się znieczulić. I odpowiedź na to jest taka, jak najmniej serwisów informacyjnych. Będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Wierz w to, co widzisz i ewentualnie radź się mądrych ludzi, którzy też nie są kupieni przez jakieś koncerny, nikomu nie służą, nie zarabiają na tym, że będą komuś wypisywać jakieś towary, recepty i za to mieć pieniądze. Więc tutaj warto w taki sposób funkcjonować. Dalej to, co jest też związane, to poniekąd już troszkę wcześniej z tym zjadaniem czasu, a równocześnie to jest bardzo ważne, czyli troska o nasze zdrowie. I jeżeli te mass media tyle nam tego czasu zabierają, to też no, nie ma czasu na to, żeby na przykład wyjść na spacer, uprawiać jakiś sport. Ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dla naszego pokolenia, bo to zdrowie spowodowane właśnie mass mediami to nam pada z każdej strony, bo siedzenie przed telewizorem to jest prawie, że gwarantowana cukrzyca za ileś tam lat, albo jakieś inne problemy ze stawami, łamliwość kości i tak dalej, niewłaściwa dieta. Tutaj można wszystko pod to podpiąć, podatność na infekcje. Musimy dzisiaj znaleźć czas na ruch, na sport. Ktoś nawet powiedział, że takie minimum 2 godziny dziennie na to, więc nie wiem, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, bo aż takim specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, ale mieć ten rower cały czas gdzieś tam, czy tam pływalnia, czy cokolwiek, no jakieś tam sporty, ktoś po górach lubi chodzić, no to macie blisko Alpy, więc sobie korzystajcie z tego. Ja sam uwielbiam chodzić po górach i jak mi się trafi wolny dzień raz na kilka tygodni, to wtedy siadam w samochód i z Poznania jadę w Sudety, to jest 300 km, żeby sobie połazić po tych górach, bo to jest dla mnie optymalny sport. Wymęczy cię maksymalnie, o tu potwierdzi pan, który ode mnie te książki odbierał, że przyjechałem z książkami, żeby je tu przywiózł i na bagażniku rower i zapraszał mnie na obiad, na kawę. Ja mówię, no kurczę, chętnie bym zjadł, ale przyjechałem tu z rowerem, a już jest godzina 14, więc sobie skorzystałem z tego, żeby sobie tam pojeździć w okolicach Polanicy Zdroju. Polecam, bo tam naprawdę fajne ścieżki rowerowe. I właśnie to chodzi, ale dzięki temu człowiek trzyma się jakoś w kupie zdrowiu, tyle ile mu Pan Bóg da. Ale potem, no, jeżeli sam sobie zawali kwestię własnego zdrowia, to jest problem dla niego i dla współmałżonka. Bo współmałżonek wie, że no, przy takim trybie życia męża czy żony, no to gwarantowany krzyż za parę lat. I pytanie, czy on podoła, żeby zadbać o to jego zdrowie, żeby być taką pielęgniarką czy pielęgniarzem takiego kaleki obok, inwalidy. Co innego, jeżeli to są takie choroby no niezależne od nas, ale jeżeli to są choroby, które sami sobie wyhodowaliśmy przez zły tryb życia, brak higieny, to jest problem. I tu jest kwestia sportu, ale też snu, o którym mówiłem. Nie chodzi o takie rozleniwienie, że przesypiam pół życia, ale o to, żeby to przynajmniej 7 godzin. Ja się biję w piersi, to mi się mało kiedy zdarza spać 7 godzin. Raczej to jest bliżej 5, może nawet mniej, ale no, mimo wszystko trzeba cały czas walczyć o ten czas, bo za tym pójdą konsekwencje zdrowotne. To jest później jak to się mówi, że jak człowiek jest znerwicowany, kiedy brakuje mu tego snu, to jest takie permanentne zmęczenie, to są takie stany depresyjne. Ja wiem, że to się tak fajnie mówi, jak matka ma jedno, drugie, trzecie dziecko, które w nocy budzi co 2-3 godziny, ale właśnie. Trzeba po prostu jakoś sobie ten temat nie odbierać sobie tego czasu na wypoczynek, jeszcze dodatkowo tym, że bierzesz do łóżka telefon komórkowy i jeszcze przed snem sobie tam coś sprawdzasz, szukasz. Pamiętajcie, to też jest kwestia tego, co się dzisiaj mówi, związanego właśnie z niebieskim światłem, które jest emitowane przez telefony komórkowe, no, które też odbiera nam zdolność do szybkiego zaśnięcia, do regeneracji sił. Niektórzy naukowcy mówią także, że to niebieskie światło zwiększa naszą podatność na nowotwory, na depresję. Coś w tym jest, chociaż pewne urządzenia są reklamowane jako ograniczające ilość tego niebieskiego światła. Ale na pewno, kiedy sobie przed snem fundujemy taką sesję z telefonem komórkowym, która odbiera nam przynajmniej te pół godziny spania, to już sobie robimy jakąś krzywdę. Więc i tak mamy nieraz trudności z tym, żeby znaleźć tyle czasu na sen, ile powinniśmy mieć, ale jeżeli jeszcze dokładamy sobie do tego właśnie dodatki jakieś, to już jesteśmy temu winni. Więc na to proszę zwracajcie uwagę. Jaki jest też kolejny problem związany z mediami w małżeństwie, to, że one mają jednak wielki wpływ na to, jacy jesteśmy, jacy chcielibyśmy być i jak widzimy siebie i jak widzimy współmałżonka. Tutaj też można nami łatwo manipulować. I tutaj często panowie szczególnie zwracają uwagę, że ich żony są pod wpływem tego, co widzą w telewizji, szczególnie jeżeli chodzi o wygląd kobiet, jakiś tam kanon piękna, i że niejednokrotnie sugerują się tym, co widzą i uważają, że wszystkie kobiety właśnie wyglądają tak atrakcyjnie, fajnie, a ja jestem taka gruba i brzydka. I nie daj Boże jeszcze, jak małżonek wpatruje się intensywnie w to piękne ciało kobiety na ekranie, może ona już natychmiast porównuje siebie do niej i widzi wszystkie swoje braki i od razu widzi, że mąż, jego oczy się błyszczą na widok tejże właśnie pani. Tylko że zapominamy o tym, że po pierwsze to nie jest jakaś norma wyglądu i że często to jest jakiś owoc licznych operacji plastycznych, czegoś nienaturalnego albo programów komputerowych, jakichś algorytmów, które na żywo potrafią zmienić nasz wygląd. To już taka technologia jest, że transmitując obraz kamery na żywo możemy operować wyglądem człowieka, że z brunetki na żywo w czasie rzeczywistym zrobi się blondynka, z białego można zrobić czarnego, podmienić można wszystko na żywo, wszystko i tak się robi, podmienia się te ekstra wyglądające modelki. To jest zwykła kobieta, która wyjdzie, no tylko po prostu tam nałożono na nią cyfrowo jakiegoś awatara i kobieta jest przekonana, że to jest jakaś żywa postać. Ja czasami nie wiem, jak to funkcjonuje, ale właśnie niedawno byłem na jakiejś konferencji, jedna pani do mnie podeszła i mówi: oglądam księdza na YouTubie. A, to fajnie, ale ksiądz na żywo wygląda inaczej. Ja nie wiedziałem, co. Wolałem nie pytać, co ma konkretnie na myśli. Czy na plus, czy na minus? Wolałem nie pytać, ale cóż, ja powiedziałem, niech pani zapamięta sobie do śmierci, telewizja kłamie. No mówi, oj, kłamie. I dalej nie wiedziałem, co miałem na myśli. Więc słuchajcie, no tak to trochę jest. Będzie nie oszukamy siebie, życia, ludzi i trzeba po prostu siebie akceptować takiego, jaki jesteśmy. Ale niestety jesteśmy często pod tym wpływem i kobieta nieraz pod wpływem tych różnych obrazów, które się naglądało, tych super aktorek, modelek, to popada w taki smutek, depresję, no bo ona już nie jest taka atrakcyjna, no bo już urodziła drugie, trzecie dziecko, że za tym idą jakieś już fizyczne, konkretne konsekwencje i tak dalej, nadwaga, ona nie potrafi tego zaakceptować, czasami mąż nie potrafi tego zaakceptować, bo chciałby, żeby żona wyglądała super i na nią jakiś tam nacisk wywiera. Lekarstwem na to jest to, i to najpierw mówię tym panom, którzy się skarżą, czy ile razy ty żonie powiedziałeś, że jest piękna, że jest fajna. No jeżeli za mało, no to mówię często. To nie jest tak, że raz powiedziałeś, obowiązuje, nie odwołałem. Staraj się to mówić codziennie, nawet parę razy dziennie. To myślę, że za każdym razem żonie to sprawi przyjemność. Ale też są takie, którym się powtarza to często i one cały czas, ale naprawdę, a co ty takiego we mnie widzisz? No to jak chcesz robić z siebie taką sierotę, która nie ma poczucia swojej własnej wartości i sama wskazuje na jakieś ułomności, których tak naprawdę nie ma, to sama sobie robi krzywdę. Także raczej powinna mieć też świadomość jakiejś swojej atrakcyjności i cieszyć się z tego, że mąż ją podziwia. Więc to myślę, że jest bardzo ważne. I za tym to jest kolejny właśnie problem. To telewizja i te treści tworzą takie utopijne wizje naszego funkcjonowania. Jacy powinniśmy być, jak powinno wyglądać nasze małżeństwo i tak dalej. Utopijne, to znaczy takie, których się nie da wprowadzić w życie. To jest możliwe tylko w telewizji, tylko w kinie. Idealny serial z idealną rodziną, z idealnym mężem, zawsze wysportowanym, wszystko potrafi naprawić i tak dalej. Idealna żona, świetna w łóżku, świetnie wyglądająca i tak dalej, ogarniająca małżeństwo, ogarniająca dzieci. I każdy znajdzie coś, co go zachwyci, ale też może stać się pułapką, jeżeli my w to wejdziemy, właśnie taką pułapkę utopijnego życia, utopijnej rodziny, w której nie ma żadnych kłótni, słabości i tak dalej. To jest możliwe tylko w kinie. Życie jest inne. I nie jest dobrze, jeżeli ktoś się w to wkręci, właśnie chce być takim perfekcyjnym mężem, żoną, bo zatruje życie sobie i innym. Bo wciąż chciałby wprowadzić w swoje życie, czy w życie współmałżonka, właśnie to, co widzi w telewizji. No, znałem taki przypadek, że pewna kobieta chciała swojego męża przerobić na jakiegoś tam aktora, jeżeli chodzi o jego wygląd, sposób ubierania się, czesania jego ciała i go tak cały czas porównywała do tego. On przez długi czas nie zdawał sobie sprawy z tego, że ona tak sprytnie manipuluje jego wyglądem, bo ona była tak zakochana w tym aktorze, że podpowiadała mu, jaką powinien mieć fryzurę, jak powinien się ubierać i tak dalej, no bo ona chciała, żeby on był jak ten aktor. I w końcu gdzieś to wyszło, on się strasznie na nią zdenerwował, że to ty mnie nie kochasz, tylko chciałabyś kogoś innego. Więc to tak trochę jest, więc na to musimy uważać. Więc można, jak powiedziałem, zatruć życie sobie i innym i to niekoniecznie zniesie najlepiej ta druga strona, która wciąż chce być do jakiegoś tam poziomu dociągana. To nie o to chodzi, żeby nie pracować nad sobą. No mamy pracować nad sobą, mamy wymagać od siebie, mamy iść w górę, ciągnąć siebie w górę, motywować, ale w granicach rozsądku. W granicach rozsądku, w granicach naszych możliwości. Ja to mówię, nie da się z psa zrobić kota. Więc jeżeli ktoś chce sobie kupić psa, niech sobie kupi psa, niech doceni, że ma psa. Jak ktoś chce mieć kotka, to niech sobie kupi kota i doceni wszystkie jego wady i zalety. Ale jeżeli ktoś sobie kupi kota z taką intencją, że to będzie pies, to albo niech sobie kupi bengala, bo akurat mam takiego kota bengalskiego, który się trochę zachowuje jak pies, albo po prostu niech sobie kupi psa. Więc właśnie pies będzie najlepszym wyborem. Ale jeżeli ktoś bierze sobie męża i liczy na to, że on się będzie zachowywał, myślał, czuł jak kobieta, no to jest w wielkim błędzie. Bo facet jest facetem, którym trzeba powtarzać po 1000 razy, który się nie domyśla i tak dalej. A jeżeli znowu mężczyzna myśli, że kobieta będzie funkcjonowała jak mężczyzna, no to jest w wielkim błędzie, prawda? Bo ona jest zupełnie inna niż mężczyźni, niż koledzy w pracy. Więc po prostu na to trzeba też bardzo, bardzo uważać. Kolejna sprawa to jest ten wpływ, jaki ma i to troszkę się wiąże też z tym naszym zdrowiem. Mianowicie telewizja bardzo mocno uderza w nasze funkcjonowanie i nieraz w zdrowie, promując coś, co absolutnie z gruntu jest złe. Mamy tu na myśli właśnie pewne takie już skrajne sprawy, które oczywiście pierwotnie są dobre, ale potem mogą się okazać taką ślepą uliczką, a więc jakieś restrykcyjne diety. No niestety bardzo wiele młodych ludzi, którzy dzisiaj zmagają się z problemem bulimii, anoreksji, no są pod wpływem tego rodzaju treści, ale to też dotyczy czasami osób dorosłych. Miałem takie małżeństwo na terenie parafii, kobieta mocno weszła właśnie w te programy typu ProAna, czyli proanoreksja. I się, no ona zmarła, ona już nie żyje, niestety to śmiertelna choroba, anoreksja. Ona była nauczycielką i ona na oczach wszystkich po prostu umierała i była przekonana, że ciągle jest za gruba. I temu się przypatrywali młodzi ludzie, uczniowie w szkole, wszyscy. Także to była chyba dla nich najlepsza lekcja, do czego prowadzi właśnie takie nieuporządkowanie z tego rodzaju sprawami. Więc w telewizjach zawsze można znaleźć na wielu poziomach skrajności. I uwaga na te skrajności, bo bardzo łatwo można je znaleźć. Dotyczy to i zdrowia, i ekonomii, i wszystkiego. Każda jedna dziedzina naszego życia ma tam jakiś swój skrajny odpowiednik. Jeśli ktoś wejdzie na ten teren, to może zrobić sobie, czy współmałżonkowi, potworną krzywdę. Więc tutaj mówimy o sprawach, no, które nie są jakimś tam skromnym ułamkiem procenta, ale o czymś, co już dzisiaj jest problemem społecznym. I bardzo proszę, żebyśmy też tam mieli wzgląd na to, bo często właśnie telewizja karmi nas takimi skrajnościami, czymś, co jest po prostu no, taką medialną patologią i my się tym coraz bardziej zaczynamy fascynować. I to są już seriale, to są filmy, fabuły, dokumenty i w pewnym momencie to, co jest jakąś taką skrajnością, patologią, no, staje się no, po prostu jakby takim głównym przekazem medialnym i my w tym wszystkim funkcjonujemy. To nie jest normalne. I jeszcze taka jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć w tym temacie, to jest ta tak zwana praca zdalna. Ona wprowadziła komputery i czas spędzany przed internetem do naszych domów w stopniu, w jakim nigdy wcześniej nie pomyśleliśmy, że będziemy od tego uzależnieni. To jest uzależnienie, bo to od tego zależy Twoja praca, od tego zależą Twoje dochody. Że Ty jesteś w domu przed komputerem, że masz odpowiednio szybki internet, że Ty będziesz na zawołanie szefów. I co więcej, to, co miało być pewnym chwilowym rozwiązaniem, no, staje się pewną normą, że w przypadku wielu zakładów pracy powiedziano, no to właściwie to nie ma sensu, żebyście wracali do nas, bo przecież świetnie Wam wychodziła praca w domu i utrzymajmy to. No, dla nich to jest obniżka kosztów, bo nie muszą płacić za ogrzewanie miejsca pracy, za oświetlenie, za prąd, nawet za sprzęty, chociaż tutaj za sprzęty to i tak firma płaci w wielu wypadkach, ale też nie zawsze, tutaj też są nadużycia. Nie muszą płacić sprzątaczkom za to, że my przyjdą i posprzątają to miejsce pracy, za wodę, może za jakiś tam posiłek. No to ułatwia pracodawcy bardzo, że pracownik pracuje zdalnie. I wielu też to pracownikom odpowiada, że on nie musi widzieć gęby swojego szefa czy współpracowników, że siedzą sobie spokojnie w domu, co też czasami miewa swoje minusy, bo jak jesteś w domu, to jednak no, czy tam żona, czy mąż, czy dzieci, oni też wiedzą, że jesteś w domu i chętnie korzystają z Twojej obecności. Tu trudno jednak być efektywnym. No, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jednak później jest taki jakiś nawyk, taki jakiś rodzaj funkcjonowania, że dom staje się Twoim zakładem pracy. A te sprawy przestrzeni trzeba zawsze oddzielać. I to było zdrowe. Praca poza domem. Dom to dom. Ale jak z domu zrobiłeś miejsce pracy, to już nie jest dobre. To przenosisz problemy pracy do domu. Łatwiej jest psychicznie odciąć się od problemów związanych z pracą, przede wszystkim stresów, kiedy zmieniasz to miejsce. To jest bardzo ważna zmiana miejsca, inne otoczenie. A jeżeli to otoczenie się nie zmieniło, to zauważają to małżonkowie, zmienił się mój współmałżonek od czasu pracy zdalnej. On inaczej funkcjonuje w naszym domu. Jest na przykład bardziej właśnie nerwowy. Już nie potrafi się odciąć od tego, co było w pracy. To jest to, że już nie jesteś w pracy te 7 czy 6 godzin, czy 5 czy 8, ale że to jest wręcz oczekiwanie pracodawcy, że przecież jak pracujesz zdalnie, no to nie ma znaczenia, czy ty kończyłeś pracę o 17, przecież o 20 też możesz na chwilę wejść, odebrać maile, odpisać czy coś. I to też rozbija jedność małżeńską, bo jest taka powinność, którą w tobie szef zaszczepił, że ty masz właściwie całą dobę być na jego haku, bo ty przecież pracujesz zdalnie. Więc w takie rozwiązania wkopać się, to potem naprawdę może się odbyć kosztem małżeństwa. Myślę, że tutaj też jest wielkim problemem, zagrożeniem, chociaż nie chciałbym, żeby tego rodzaju sytuacje były odbierane jako zagrożenie. Praca ściśle związana z korzystaniem z komputera, także w domu, na przykład praca informatyków, bo po pierwsze, bardzo często te osoby zajmują się sprawami, o których ta druga strona nie ma zielonego pojęcia i gdyby choć chciała coś powiedzieć o swojej pracy, to i tak ta druga strona tego nie zrozumie. A druga rzecz to rzeczywiście jest włączenie się właśnie w ten cyfrowy świat, w ten świat komputerów i tutaj bardzo łatwo o stratę kontaktu z rzeczywistością, pod potrzebą relacji ze swoimi bliskimi, które no nie można budować przez komputer, siedząc przed komputerem, wisząc właśnie tym wszystkim. To są właśnie te zawody bardzo mocno obarczone problemami relacyjności, kontaktu z żywym człowiekiem, bo tam z natury większość pracy wykonuje się zdalnie. To mówi, potwierdza wiele osób, które są w takich relacjach i nie bez powodu, po pierwsze, jeżeli spotykam się z młodymi ludźmi, którzy jeszcze nie są w związku małżeńskim, a być powinni, to przeważnie to są informatycy. Druga rzecz, jeżeli są już w tych związkach małżeńskich, to bardzo często współmałżonkowie mówią o ich problemach w relacjach z bliskimi, z dziećmi. No gdzieś tam ta głowa jest w tym cyfrowym świecie, że mają jakieś problemy. To nie zawsze jest, bo od razu tu chciałbym powiedzieć, to nie zawsze tak jest, ale taka osoba, jeżeli jest świadoma, po pierwsze dużo zależy od tego współmałżonka, na ile on potrafi ustawić dobrze tego swojego męża czy żona, jeżeli żona się czymś takim zajmuje, chociaż przeważnie to jest domena mężczyzn. Jeżeli to jakoś ustawi, pomoże mu wchodzić w te relacje i podtrzymywać, to on będzie w stanie tworzyć normalne małżeństwo i wykonywać ten swój zawód. Ale tam, gdzie to jest, tak jak powiedziałem, no jednak zaburzone, no to bardzo łatwo, żeby to się przeniosło na te relacje małżeńskie. Więc tak pokrótce, jeżeli chodzi o to, jak te media wpływają na relacje małżeńskie. Jeżeli coś dotyczy tego tematu, a chcielibyście zadać pytania, to tak te 10 minut ostatnie możemy temu poświęcić, może nawet 15, chociaż czas na pytania jeszcze będzie dzisiaj. To bardzo proszę, co dotyczy mediów, proszę.
To można tutaj korzystać z komputera czasem. Aha. Jak rozdzielić ten czas bez mediów? Gdzie zobaczyć, czy jest tego za dużo?
Ja myślałem, że się pani podzieli tym świadectwem, tą wiedzą, a pani pyta. Szkoda, bo myślałem, że może powie, jak wy sobie z tym radzicie. Czy są jakieś wasze tutaj recepty na to, czy nie ma recepty? No nic. No jak to zrobić, jak rozdzielić? No, to tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna ta dyscyplina czasu, że od tej do tej godziny po prostu siedzę w tym gabineciku, pokoiku, w moim studio, ale po tej godzinie ja z tego pokoju wychodzę, zamykam drzwi do tego pokoju na klucz i klucz oddaję małżonce. Tak. Słucham?
Same końcami i z Chińczykami, jak się nie widzi w tej i w tamtej strefie czasowej, po prostu nie działa. Trzeba po prostu czasem nocy dotańczyć, czasem nad ranem.
To tak, to rzeczywiście taka specyfika pracy jest bardzo dziwna. No powiedziałem, to są trudne małżeństwa. Na to nie ma rady. Ja w ogóle podziwiam małżeństwa, które tak funkcjonują. Ale są mi znane takie małżeństwa i to nawet z najbliższej rodziny, bo mój brat jest informatykiem, właśnie on tutaj pracuje niedaleko w Szwajcarii, więc wiem, że tam muszą iść na pewne takie ustępstwa, mam bardzo tolerancyjną żonę w pewnych sprawach i też w innych częściach Polski, no mam takich kolegów, którzy w tej branży pracują i tak, to jest nieraz coś bardzo trudnego, ale to tak jak powiedziałem, dyscyplina obojga w kwestii tego czasu, który sobie przeznaczają, będzie tutaj fundamentem zgodności trwania małżeństwa. Planować czas dla siebie. Jeżeli wiesz, że masz taką nieunormowaną pracę, ale jeżeli w jakiś sposób jesteś w stanie przewidzieć to, co robisz, to też mając gdzieś tam przed sobą na przykład plan tygodnia tej pracy, zaplanuj też, najlepiej w niedzielę, cały tydzień, co chcesz konkretnie, kiedy zrobić dla rodziny. Żeby to było jasne i tu trzeba egzekwować. Że nakręci głową nie na rady, tak? Człowiek nie wie, kiedy ma spotkanie. To jest właśnie to też, no, co wy tu musicie wymusić niejako na pracodawcę, o ile się da, żeby pewne sprawy mimo wszystko były do przewidzenia, bo ucierpi na tym rodzina. Pamiętajcie, że to też jest nasza słabość, że myśmy sobie dali wmówić, że mamy być do dyspozycji cały czas dla szefa, dla pracy, że no można rządzić naszym czasem 24 godziny na dobę.
Są niestety takie miejsca pracy, korporacje, gdzie w ogóle tam nie istnieje pojęcie rodziny i w ogóle jeżeli się przeprowadza rozmowę wstępną, jeżeli ktoś powie, że ma żonę, męża, dzieci, to już wiadomo, że on nie dostanie jakiegoś ważniejszego stanowiska, bo on jednak będzie się domagał tego czasu. To my musimy sobie jakoś wywalczyć. Jeżeli my sobie tego nie wywalczymy, to będzie problem. Mój brat informatyk właśnie, kiedy dostał propozycję pracy w Szwajcarii, to od razu było mu powiedziane, że to jest miejsce, mieszkanie dla pana, prawda? Ale on powiedział, że ja mam żonę i dzieci. Jeszcze wtedy jedno dziecko miał. Ja mówię, no to ze spokojem, bo to tam dostanie pan raz na jakiś czas wolny weekend, może pan do nich jechać, oni w Krakowie wtedy mieszkali. On mówi, że on przyjmie tą pracę, to stanowisko pod warunkiem, że będzie mógł ściągnąć żonę i dzieci do Szwajcarii, że on musi mieć te dodatki, żeby to mieszkanie wynająć. On chce mieć żonę i dzieci. On powiedział, że ja nie przyjmę tej pracy, jeżeli żona i dzieci. Chociaż wiadomo było, że jeżeli zagrał wabank, że on może po prostu zostać odsunięty od tego stanowiska. Ale ponieważ był dobry, to szef, jak się tam zastanowił, to powiedział, że przemyśli sobie ten temat i po jakimś czasie zgodził się na to, że tam dostanie jakieś tam dofinansowanie dla żony i dla tego dziecka. Także to było fantastyczne posunięcie, że on nie przyjął opcji, żeby tworzyć małżeństwo na odległość, bo to rozbije małżeństwo. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo na odległość. Pamiętajcie, nie ma. To jest po prostu katastrofa małżeńska rozpisana w czasie. Jeśli chcesz pracować za granicą, bierzesz ze sobą żonę czy męża i dzieci. Nie ma małżeństwa na odległość. Dużo rzeczy trzeba sobie zaplanować, na ile się da. I ta codzienna walka właśnie, to wykorzystywać te chwile, kiedy jesteś wolny, kiedy nie ma tych rzeczy nieprzewidzianych dla żony, dla dziecka, dla dzieci. Dać z siebie wtedy te 200%. To jest taka moja rada, taka na szybko. Myślę, że to by się sprawdziło. Czy jeszcze może jakieś tutaj pytania w tym temacie? Czy byłyby jeszcze jakieś zagrożenia, które widzicie w związku z masmediami w małżeństwie, o których nie wspomniałem, ale wy widzicie i wiecie, że takie są? To może też się tutaj podzielicie? Ktoś widzi, wie, że coś takiego jest? Proszę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to pytanie, że w jakim stopniu jest to praca mężczyzny, żeby tutaj, żeby on rządził, panował nad tym, tak? To jest praca obojga, prawda? To nie jest tylko kwestia mężczyzn w jakim stopniu, to 50 na 50. Odpowiedzialność jest obojga, myślę, równa, bo i mężczyźni mają swoje słabe punkty w tej dziedzinie i kobiety. Więc tutaj tak bardzo bym nie rozdzielał, ale pamiętajmy, że mężczyźni są wzrokowcami, więc to, co dotyczy obrazu, to jest większą przestrzenią pracy u mężczyzny i oni mają też łatwość opanowania tego wirtualnego świata. Mają większą łatwość opanowania komputera, tych nowych technologii. W przypadku kobiet to różnie bywa. Są takie, które są świetne i biegłe w tym, ale też mogą mieć trudności, żeby z pewnych rozwiązań skorzystać, co mężczyźni skwapliwie wykorzystują, bo na przykład większość żon może nie mieć pojęcia o pewnych rozwiązaniach, które im ułatwiają takie tak zwane podwójne życie, żeby łatwo tam skasować ślady różnej tam swojej aktywności, tych nieuporządkowań, bo żona i tak tego nie wie, jak do tego dojść, więc on sobie w tym łatwiej poradzi niż żona. I tutaj mąż musi nad tym panować. Z kolei w przypadku kobiet ta praca to jest właśnie praca nad informacjami, które przyjmuję, jak one wpływają na mnie, na moją wyobraźnię, na moje emocje, czy ja właśnie jestem podatna na te wszystkie lęki. Ale też to ucieczka w ten świat wyobraźni, ten nierzeczywisty świat, który odskoczył od tej szarości. To też dotyczy niestety młodych matek, które niestety na tym etapie życia wiele czasu spędzają w domu przy dziecku i są po prostu dla zabicia czasu łatwiej, bardziej skłonne, żeby wejść w świat jakichś seriali, różnych telewizji śniadaniowych, po prostu takich głupot, które po prostu odmóżdżają. Więc tutaj kobieta musi nad tym pracować, tym bardziej, że mąż w tym czasie będzie poza domem,
też być może gdzieś tam jest w pracy i jak się kobieta wkręci w to, to później bardzo trudno jej może być z tego nierzeczywistego świata wyjść. To są sprawy, o których mi często mówią właśnie te młode matki, że tutaj muszą bardzo kontrolować nagle to, co widziały, jakieś nowe serie, jakiś odcinek, tym bardziej, że te różne koleżanki, które te są w domu, podsyłają im, a zobacz, a widziałam to, a powinnaś też to obejrzeć. No i pod pozorem szukania informacji, na przykład jak zajmować się dzieckiem, albo co tam zmienić w domu, no to wchodzimy w takie różne medialne bzdury, kanały, porady i wtedy no niestety strata czasu jest gwarantowana. Także praca w małżeństwie nad mądrym korzystaniem z mass mediów to jest praca obojga. I tutaj inna przestrzeń u mężczyzn, inna u kobiet, ale pracować muszą oboje. Czy jeszcze może coś? Pamiętajcie też, bo to jest bardzo ważne, że, bo tak wczoraj mówiliśmy o dzieciach, a dzisiaj o małżonkach, że no jednak małżonkowie muszą być przykładem dla swoich dzieci. Więc jeżeli od dzieci się wymaga nie siedzieć tyle przed telewizorem, a cały czas jest obraz w dziecku ojca, mamy siedzącej przed tym telewizorem, jeżeli mówi się dzieciom, nie korzystaj tyle z telefonu, a sam ojciec, mama wisi, one, jak powiedziałem, są perfekcyjne w tym dostrzeganiu różnego rodzaju niekonsekwencji w życiu swoich rodziców i to wykorzystają na pewno. I przekonujący jest tylko ten przykład, który my dajemy sami sobą i to w sposób konsekwentny. Że jesteśmy w tym prawdziwi, co mówimy i potrafimy to uzasadnić, że dzieci widzą pewne plusy związane z tym, że ograniczamy sobie dostęp do telewizji, do tych różnych rozrywek, po to, żeby w tym samym czasie być bardziej dla żony, dla męża, dla dzieci. I to trzeba dzieciom mówić, tak? Idziemy gdzieś na spacer, gdzieś wyjeżdżamy i popatrzcie, moglibyśmy ten czas przesiedzieć przed telewizorem. Czy byłoby tyle frajdy? No nie byłoby tyle frajdy, jeżeli to była fajna jakaś wycieczka, gdzie byliście zgodni, uśmiechaliście się do siebie. Dla dzieci, uwierzcie mi, ja o tym często, coraz częściej słyszę, ważne są takie gesty czułości małżeńskiej. Nie stwarzajcie między sobą czy przed dziećmi takich pozorów, że mama i tata to taki kolega i koleżanka, taki przyjaciel, że czasem się za rączkę. Nie bójcie się przy dzieciom przytulić, dać sobie buzi czy coś takiego, takich gestów czułości. One są bardzo ważne. Dzieci potrzebują tego widzieć, że się kochać. To jest coś, co buduje te dzieci. Buduje poczucie bezpieczeństwa. One wtedy wiedzą, no i mama, tata kochają się, oni się nie rozejdą, mam zagwarantowane bezpieczeństwo przez tam jakiś czas. Tak? Więc to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Tego się nie bójcie. Proszę.
Ja się chciałam zapytać, ile czasu spędzanego przy telefonie, które jest niezwiązane z pracą, ile czasu jest dopuszczalne, tak racjonalnie, żeby nie wpływało źle na naszą relację, bo wiadomo, że teraz mamy tego czasu nie za dużo, mamy trójkę dosyć małych dzieci, a jednak ten czas spędzany przed telefonem jest go często za dużo. Ile to nie jest za dużo?
To bezpieczna granica korzystania z telefonu. No, ja to mówię, że zawsze tą granicą jest współmałżonek i jego potrzeby. To on określa i on powie, słuchaj, za dużo tego telefonu. Za dużo tego telefonu. I tutaj, no, jeżeli to są dobre, uporządkowane, zdrowe relacje i oni nie mają tych poranień z przeszłości, o których mówiłem wcześniej, to jednak no, jest to coś, co nigdy nie zaburzy funkcjonowania tego małżeństwa, no bo to jest zgoda obopólna, prawda? Chociaż widziałem niedawno takiego mema i on myślę, że jest dość prawdziwy. Jak długo trwają rozmowy telefoniczne, nie wiem, czy coś takiego widzieliście. Że prawda, no i tam właśnie było, że żona do męża to tam minuta, żona do przyjaciółki godzina, żona do mamy 2,5 godziny. To taki mniej więcej był rozkład, więc mężczyzna do żony właśnie te 2 minuty, mężczyzna do kolegi 10 minut, mężczyzna do mechanika, że tam coś, no to godzina, prawda? Więc to tak mniej więcej funkcjonuje, więc tutaj, jak powiedziałem, współmałżonek jest zawsze tą granicą. Tu nie da się powiedzieć konkretnie, że godzina, dwie, trzy, No bo to różnie bywa. No sam gdzieś masz to poczucie, że tego czasu jest za dużo straconego. Najgorzej, kiedy brakuje szczerości, pamiętajcie, w małżeństwie, bo to też jest często tak, że no może być też tak, że mąż żonie zwróci uwagę, słuchaj, za dużo mówisz przez telefon, żona powie to mężowi, jeżeli nie ma tej pokory, nie ma szczerości, jeżeli odbierzemy taką uwagę jako atak, no to po prostu to nigdy się nie uda. Kochanie, czy wydaje ci się, że za długo gadam przez telefon z moją mamą? Tak, tak, że kochanie, wszystko w porządku. Bo nie daj Boże, gdyby powiedział, że jest nie w porządku. To zaraz się zacznie wojna. No więc, no musi być szczerość i pokora, obojga. Jest coś takiego w kościele domowym, a wiem, że wielu z was jest, że raz na miesiąc spotykacie się i macie tą tak zwaną rozmowę małżeńską, prawda? No i wtedy trzeba sobie umieć szczerze powiedzieć o tych sprawach, które was cieszą, ale też o tych, no, które widzicie jako pewne zło, przeszkody, słabości. Coś po prostu nad czym trzeba przepracować. I już prowadziłem wiele kręgów i wiem, że tutaj jest często problem. No i tu mówię, no ta strona, co ma więcej pokory, to przyjmie wszystko, ale druga strona może tej pokory nie mieć. Jakąkolwiek uwagę odbiera jako atak na siebie. I to trzeba w sobie przepracować. No, pamiętaj, że zwróci ci uwagę mąż czy żona, że czegoś nadużywa, że może za dużo seriali, może to jest niepotrzebne, to z zasady zróbcie tak, że w ogóle z żadnego komentarza, w ogóle zero protestu. Dziękuję ci za tę uwagę. Naprawdę będę się starał nad tym pracować. Niech będzie taka wasza odpowiedź. Choćby w środku się was zagotowało, że jak ja, to niepotrzebnie, za dużo, to niech waszą pierwszą odpowiedzią będzie dziękuję ci za tę uwagę. Będę się starał to przemyśleć i nad tym pracować. Ja też jako kapłan tego się też nauczyłem, żeby nie reagować od razu źle, negatywnie, zaprzeczeniem na różne uwagi, kiedy ktoś mi zwraca zwracał mi uwagę na coś, że mógłbym coś zrobić inaczej. Żeby nie reagować od razu zaprzeczeniem, wyparciem, tylko raczej dziękuję ci za tę uwagę. To muszę sobie przemyśleć. Choćbym w środku był przekonany, że ktoś był w wielkim błędzie. I drugą opcją, drugim krokiem to jest właśnie zostawienie tego na modlitwie Panu Jezusowi. No Panie Jezu, dzisiaj ktoś się trafił, który powiedział mi coś takiego, więc czy miał rację, czy nie miał racji. To zostawiam na modlitwie. Jeżeli miał rację, to Pan Bóg mi to jakoś później potwierdzi, że w krótkim czasie pojawi się ktoś, kto mi na przykład powie coś podobnego. Albo na przykład otworzę sobie tą Alicję Lęczewską, pomodlę się, na chybił trafił i dostanę takie słowo, które będzie potwierdzeniem. Tak Pan Jezus powie, ja się posłużyłem tym człowiekiem, żeby ci powiedzieć, masz nad tym pracować. Także no, dzisiaj, zresztą teraz przed tą konferencją, tak mówiłem, Panie Jezu, będę mówił o tym i o tym, czy mam o czymś powiedzieć. Ja nawet sobie zaznaczyłem tutaj kartką, dobrze, że wziąłem do ręki, bo mi się to przypomniało, co Pan Jezus chciałby dopowiedzieć do tego tematu. I taki się włączył. Czyż nie wiesz, to mówi Pan Jezus do Alicji, czyż nie wiesz, że nadchodzą dni ciemności, aby oddzielić dobro od zła? Trzeba wiedzieć i przylgnąć do światła, aby ciemności nie miały dostępu do Twojego serca. Trzeba wiedzieć, by ze wszystkich sił swoich chronić się we mnie. Trwaj w zjednoczeniu ze mną i oddawaj mi każdego spotkanego człowieka. To jest właśnie komentarz Pana Jezusa do tej konferencji. Co Pan Jezus chce przez to powiedzieć, że te ciemności wchodzą w nasze życie, rodziny, małżeństwa, no także niestety przez te mass media, o tym już dzisiaj mówiłem. Ale Pan Jezus mówi, masz przylgnąć do mnie, ja mam być w centrum. Przylgnąć to znaczy naprawdę być bardzo blisko Pana Jezusa. Tu, na to musi być ten czas. Jak będziesz miał dużo czasu dla Pana Boga, to też konsekwencją tego będzie większa wrażliwość na drugiego człowieka, na żonę, na męża, na dzieci. To nic tu wielkiego nie trzeba będzie robić. Ty będziesz to czuł, tak ciebie to poprowadzi wewnątrz. Sam Pan Jezus, jak będziesz się modlił, będziesz blisko Pana Jezusa, żył w Jego obecności, pytał Go w ciągu dnia, co powinienem robić, to On tak uwrażliwi Twoje sumienie, że Ty będziesz wiedział, ile czasu rozmawiać przez telefon, siedzieć na serialach, co oglądać, co nie oglądać, co Tobie szkodzi, czy też nie. Sam Jezus Ci to pokaże, a może tak właśnie przekieruje Twoimi zainteresowaniami, że przestanie Ciebie interesować to, co jest szkodliwe. Wcześniej świetna frajda, bo coś tam widziałem, a teraz w ogóle mnie to nie rusza, nie oglądam tego. Tak Pan Jezus Tobie to zmienił, ale też Pan Jezus, że to jest walka tych dni ostatecznych, o te ciemności, o te grzechy ciężkie. Iluż mężczyzn już nie chodzi do spowiedzi, bo mi to nie ma sensu. No. Włączę telewizor, jeden, drugi kanał, program, no i co? Już jest grzech ciężki, wiem, bo tam coś widziałem, oglądałem. No to nie ma sensu. Już rezygnuję ze spowiedzi świętej. No to wpadli w te ciemności. Ileż było takich przypadków, że właśnie te komunikatory i tak dalej u kobiet, no to doprowadziły do odnowienia jakichś relacji albo do stworzenia nowych z jakimś kolegą, z jakąś dawną sympatią, no i nagle jakieś podwójne życie się zaczyna tworzyć w twoim życiu. Właśnie tu mi się włączył alarm, że już mam kończyć. Więc na różne sposoby diabeł będzie usiłował znaleźć te nasze słabe punkty. Trzeba wiedzieć, by ze wszystkich sił chronić się we mnie. I naprawdę trzeba się modlić o to mądre korzystanie z mass mediów, bo to nas wszystko wykończy, to nas zniszczy. Niedawno w czasie jednej konferencji mi ktoś powiedział: proszę księdza, kiedyś ksiądz taką fajną prezentację miał, gdzie pokazywał różne te bajki, filmy, te złe. No trzeba to rozwijać, to jest potrzebne. A mi w pewnym momencie Pan Jezus powiedział: nie, to nie tędy droga. Bo to by znaczyło, że ja bym musiał to wszystko widzieć, oglądać, śledzić i ja bym się sam tym skaził, tą ciemnością, którą niby mam demaskować. To nie ten kierunek, nie ta droga. Więc no właśnie, że nieraz my mamy dobre chęci, ale możemy bardzo mocno upaść, wejść w te ciemności, stać się ich częścią. Trwaj w zjednoczeniu ze mną, czyli stan łaski uświęcającej, co odbiera nam czystość serca, co powoduje grzech, od tego mamy się separować. Trwaj w zjednoczeniu ze mną i oddawaj mi każdego spotkanego człowieka. A w przypadku małżonków zawsze to ma być żona, to ma być mąż, mają to być ich dzieci. To jest istota tej mądrości, o której tutaj mówimy w przypadku korzystania z mass mediów. Dobrze, to jest taki dobry moment, żeby zakończyć modlitwą i prosić Pana Jezusa o to, abyśmy mądrze korzystali z tych darów, które mogą nas z jednej strony przybliżyć do Pana Boga, ale też mogą nas zniszczyć.